Nazywam się Kamil Baleja. Jestem rodzicem, dziennikarzem, radiowcem i chciałem Cię zaprosić na podcast, w którym rozmawiamy szczerze, bez ściemy i retuszu o byciu rodzicem. Tylko u nas pojawią się goście z pierwszych stron gazet, gwiazdy internetu, mamy i ojcowie, którzy nie boją się mówić o blaskach i cieniach rodzicielstwa. Będzie szczerze, zabawnie, ale także wzruszająco. W dzisiejszym odcinku...
My jako grupa zawodowa jesteśmy świrnięci. Pracujemy z pasji i pracujemy za naprawdę marne grosze. Ja jako dyrektor kontaktuję się z rodzicami i rodzice bardzo rzadko kontaktują się ze szkołą. Szkoła nie powinna mocno wkraczać w seksualność ucznia, tak samo jak uczeń nie powinien wkraczać w seksualność szkoły.
Na podcast Tato, no weź! Zaprasza Radio Złote Przeboje.
Dzień dobry Państwu, witamy bardzo, bardzo gorąco dzisiaj ze mną. Chyba nie boję się tych słów, głos młodego pokolenia, taką mam nadzieję, że poznamy bardzo dobrze to młode pokolenie, bo jest z nami pedagog, nauczyciel z 19-letnim stażem, dobrze policzyłem?
Dokładnie.
Były dyrektor szkoły, pan prowadzący program Nastolatki Rządzą Kasą, Marcin Józefaciuk. Cześć Marcin, dzień dobry.
Cześć, cześć, witam serdecznie.
Jesteś głosem nastoletniego pokolenia, myślisz?
Wiesz co, myślę, że chyba moją rolą jest bycie zarówno głosem nastolatków, jak i ich opiekunów i rodziców.
Mhm. To zacznijmy od próby wyjaśnienia tego, co się wydarzyło jakiś czas temu, czym do dzisiaj żyje cała Polska. Sprawa nastolatków z Pruszkowa, znęcanie się nad kolegą, może nie kolegą, nad innym nastolatkiem, przypalanie papierosem. Czy to jest twoim zdaniem margines, plankton, czy to jest jakieś zwierciadło pokazujące, że mamy problem z nastolatkami w Polsce?
Więc to definitywnie nie jest to margines. Marginesem może być to zachowanie, ale sama clue, czy rozpoczęcie tego wszystkiego, czy ewentualnie sam początek, niestety nie jest marginesem. To, że to zrobiła grupa młodzieży, to pokazuje większy, głębszy problem, do którego trzeba dojść. Tam były dzieciaki, które nie chciały tego robić, ale ze względu na presję innych swoich kumpli zaczęli. Zaczęli to robić, poszli. Tam były dzieciaki, które chciały jak najbardziej rozładować się. Tam były dzieciaki, które nie widziały innej możliwości. Tam były dzieciaki niezaopiekowane. I niestety nie jest to margines obecnie.
Niezaopiekowane przez szkołę, niezaopiekowane przez rodziców?
Wiesz co, nie możemy zrzucić na jedną instytucję winy. Na pewno niezaopiekowane po części przez rodziców. Niezaobserwowane przez szkołę. Mhm. I tutaj bardzo się narażę wielu osobom mówiąc to. Niezaopiekowane również przez społeczeństwo. Bo jako społeczeństwo w tym momencie my przymykamy oczy. Mówimy, to co dzieje się w domu, to niech jest w domu czyimś. Ja się nie interesuję. Jest duża znieczulica społeczna ogólnie w kierunku do reszty osób.
Mówisz niezaopiekowane przez szkołę. No to tutaj odbije piłeczkę minister Czarnek, pewnie twój ulubieniec. Powiedział ostatnio, że ta historia to tak naprawdę pokłosie tego, że zawiedli rodzice. Szkoła absolutnie nic złego nie zrobiła.
Wiesz co, patrząc na to, że tak naprawdę większość świadomego życia... świadomego dnia dziecko spędza w szkole.
No właśnie, więcej niż z rodzicami, słuchaj.
Więcej niż z rodzicami. Spędza 8-9 godzin dziennie w szkole, a z rodzicami spędza 3-4 godziny zazwyczaj. To gdzieś jest ta przyczyna, gdzieś po środku. Na pewno to nie jest tylko i wyłącznie szkoła, to nie są tylko i wyłącznie rodzice. Może być zupełnie zewnętrzna, ale... myślę, że dało radę przestrzec się przed tym.
Wiesz, bo to są zawsze takie momenty, które powodują, że my wychodzimy z takiego bezpiecznego świata, w którym sobie żyjemy, poklepujemy się po ramieniu, mówimy, jest fajnie, w sumie te maluchy są jako tako ogarnięte, okej, tam jakieś mają problemy. I nagle rozpoczyna się ogólnonarodowa dyskusja o przemocy w szkole, o tym, że, no, że nie jest tak kolorowo.
Nie jest tak kolorowo i tak naprawdę tutaj my... jako nauczyciele, jako pedagodzy mamy naprawdę duże pole do popisu. System edukacji ma gigantyczne pole do popisu, bo tak naprawdę my jesteśmy ciągle w pruskiej szkole. W szkole, która ma za zadanie powkładać tą wiedzę, pooceniać, dostosować do schematu.
Zrobić przyszłych robotników.
Dokładnie.
Tak.
Zrobić przyszłe roboty bardziej, a nie robotników nawet, bo robotnik musi myśleć. Tutaj jakakolwiek kreatywność jest wyciszana, jest zabijana w dziecku czy w nastolatku. My staramy się jako nauczyciele z tym walczyć.
Macie jakiekolwiek możliwości? No bo jednak program to program, mój drogi. Cokolwiek będziesz próbował zrobić, potem przyjdzie pan kurator i powie, panie Marcinie, No tak to nie można.
Wiesz co, ale ja tak naprawdę pracuję dla dziecka razem z rodzicem i na jego dobro. Jest program, ale ten program mogę zrealizować w sposób bardziej kreatywny, w sposób wymagający myślenia, metodami aktywizującymi, a nie tylko i wyłącznie podawczo nauczyć.
Okej. Okay. Spróbujmy się jeszcze odbić od tego, co się wydarzyło. Co twoim zdaniem powinno być dla nas sygnałem ostrzegawczym, dla nas rodziców? Bo my często tak jak mówisz, no te dzieciaki gdzieś tam sobie żyją w swoim świecie, szczególnie nastoletnie dzieci. Wiadomo, że te maluchy jeszcze... One są z nami, mówią o swoich problemach, ale nastolatki mają swój świat.
Wiesz co, na pewno jak nastolatek zaczyna inaczej się zachowywać. Zupełnie inaczej zaczyna robić coś, czego wcześniej nie robił. Ja nie mówię o próbowaniu różnych rzeczy, bo to jest wiek nastoletni, żeby próbować.
Czyli jak chodził w szerokich spodniach i nagle zakłada, nie wiem, moro, to nie jest problem.
I fajnie.
I fajnie.
I fajnie. Nie jest to problem, dopóki nie staje się to czymś stałym i dopóki nie widzimy, że jest to dla niego problem, ale stara się dopasować do grupy. Wtedy, kiedy zaczyna zamykać się przed nami, mówię emocjonalnie, to już zaczyna być taki pierwszy sygnał, kiedy powinniśmy jednak być. Być, starać się porozmawiać, co tam się dzieje. Oczywiście nasz nastolatek nie musi chcieć z nami porozmawiać.
Pewnie nie będzie chciał, wydaje mi
się. Nie będzie chciał, nie będzie chciał. Ale sama ta nasza obecność i uwaga, co ten nastolatek robi, będzie wartościowa, żebyśmy mogli zauważyć niektóre sygnały też, tak naprawdę kontakt ze szkołą, bo ja jako dyrektor kontaktuję się z rodzicami i rodzice bardzo rzadko kontaktują się ze szkołą. Nie pytają się o swoje dziecko, nie rozmawiają, nie przychodzą na spotkania z rodzicami.
Bo może to będzie odebrane jako nadgorliwość, trochę jako szukanie dziury w całym?
Wiesz co, ja wolę powiedzieć, że lepiej jest zrobić i przepraszać, niż nie zrobić i później żałować. Tak więc lepiej jest przyjść do szkoły, porozmawiać z wychowawcą, porozmawiać z dyrektorem, porozmawiać z nauczycielami na temat dziecka, czy z pedagogiem, albo z psychologiem, gdzie w większości szkół już jest taka osoba, niż później żałować, że się tego nie zrobiło.
Z czym dzisiejsze nastolatki mają największy problem, twoim zdaniem?
Co z emocjami. Mają gigantyczny problem z emocjami, nie radzą sobie z tymi emocjami, tym bardziej w świecie popandemicznym. Nie radzą sobie zarówno z kontaktami międzyludzkimi, mimo tego, że chcą ich, pragną ich, ale przede wszystkim nie radzą sobie z emocjami zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi. Nie umieją skanalizować tych emocji, nie potrafią ich pokazać, często nie potrafią ich nazwać. Mają problem z okaleczaniem się, z samookaleczaniem się, czyli tak naprawdę z ekspresją swoich emocji.
Jakiś głos rozpaczy, samookaleczanie się, głos zobaczcie, jestem, potrzebuję waszego wsparcia, potrzebuję, żebyście mnie zauważyli.
Dokładnie, daleko nie szukać. Wczoraj przyszedłem do szkoły, przechodziłem koło sali gimnastycznej i była dziewczynka, która pocięła sobie sama uda w domu. To jest normalny, dziwnie mówiąc normalny, to jest codzienny widok. W szkołach polskich i
to
teraz...
To jest codzienne, samookaleczanie się jest twoim...
Niestety.
Jest codziennym
to, co
problemem
widać,
polskich szkół?
Że może nie samookaleczanie jest problemem polskich szkół, ale... Jest,
samookaleczanie dzieci, które chodzą... Tak.
Coraz częściej to zauważamy. To jest naprawdę na porządku dziennym. Dzieciaki i się samookaleczają i próbują różnych autoagresywnych zachowań. I teraz naszym zadaniem jest jako szkoły zaobserwować, porozmawiać i zaopiekować się takim dzieckiem.
Co robisz w takiej chwili, jak widzisz takie dziecko?
Rozmawiam. Rozmawiam. Pierwsze, co rozmawiam, zarówno z dzieckiem, jak i z rodzicami, mimo tego, że często dziecko prosi, żeby nie rozmawiać z rodzicami, że to pierwszy i ostatni raz, nie ma takiej opcji. Nie jestem psychologiem, nie obowiązuje mnie w tym wypadku aż taka mocna klauzula tajemnicy. Rozmawiam z rodzicami, oczywiście od razu zabieram do pielęgniarki, i co uważam jest bardzo ważne, rozmawiam też następnego dnia i jestem dla tego dziecka po tygodniu, po dwóch tygodniach, regularnie zwracam uwagę na to dziecko, na tą młodzież, bo oni potrzebują, oni tego potrzebują. Też u nas w szkole często robimy różne wydarzenia czy konsultacje, szkolenia, w jaki sposób reagować, w jaki sposób też pokazywać swoje emocje. I staramy się mieć na tyle otwarte kontakty z uczniami, żeby oni chętnie przychodzili do nas, rozmawiając o swoich problemach.
Trochę mnie zmroziłeś tym, co powiedziałeś, tym samookaleczaniem, bo wydawało mi się, że to jest trochę opowieść z filmów, a to jest coś, co się dzieje na co dzień w polskich szkołach.
Niestety tak. Niestety tak. Wiele szkół, tym bardziej tych lepszych, topowych, rankingowych, stara się to pod dywan gdzieś zamieść. Ale to dzieje się w każdych szkołach.
I to jest zgłaszane gdzieś dalej? Ty masz obowiązek jako nauczyciel zgłosić to, nie wiem, do twojego przełożonego, czyli do kuratora gdzieś wyżej, czy jak to wygląda?
Co, u nas w mieście jest taka statystyki robimy. Aha. Tak naprawdę wydarzeń niebezpiecznych, czy wydarzeń jakichś bardzo, bardzo mocnych. W każdym razie zgłaszanie, tak, muszę zgłaszać zarówno rodzicom, muszę zgłaszać pielęgniarce, muszę zgłaszać mojemu głównemu przełożonemu do miasta również, aha, ale aha, tak naprawdę dla mnie ważniejsze jest, żeby opisać, żeby zaopiekować się
dzieckiem niż samo ty widziałeś opisanie. Te statystyki? Znasz je?
Wiesz co, statystyk nie znam, statystyk nie widziałem, bo wiem, jak te statystyki się robi. Ja często
bo chciałem zapytać, jaka jest skala tego problemu, tych agresywnych, niebezpiecznych zachowań, twoim zdaniem? 5% dzieci ma z tym problem, nastolatków, 10, 15, jakbyś oszacował?
To ja bym oszacował, że co drugie. Że co drugie dziecko ma problem z agresją, ze swoimi emocjami i albo jest agresja stosowana na nich przez kolegów, przez koleżanki, albo oni stosują agresję.
Co drugi zarówno fizyczną, ma co drugi problem?
Co drugi. A zarówno przemoc fizyczną, jak i cyberprzemoc, która jest teraz gigantycznym wyzwaniem, które stoi przed szkołą.
Jak widzisz, zapanowało milczenie, bo próbuję przetrawić tę informację, która wywróciła mój świat do góry nogami. Tak jak ci mówiłem, bym powiedział 15%, 20%, co drugie dziecko. I teraz widzisz, mamy taką informację i zderzamy ją ze stanem polskiej psychiatrii, psychologii w Polsce. No właśnie, taka jest twoja reakcja, absolutnie na miejscu.
Jestem już po rozmowach u nas w mieście z panią wiceprezydent. My w szkole będziemy tworzyć taki punkt wsparcia pomocy psychologicznej dla dzieciaków, zarówno naszej szkoły, jak i innych szkół. Będziemy tworzyć akcję prewencji suicydalnej, bo z tym jest gigantyczny problem w polskich szkołach. Będziemy próbować jakkolwiek pomóc naszym uczniom i uczniom w naszym mieście, bo tak naprawdę psychiatria dziecięca nie istnieje. My mamy duże szczęście w szkole, że u nas pracuje zarówno pedagog, jak i psycholog, jak i seksuolog.
No właśnie,
ale nie każda szkoła ma taki
seksualność. Problem. Kolejny chyba temat tabu w polskich szkołach? Jest to oficjalnie?
Tak, i po części ja jestem za tym, żeby to był trochę temat tabu, ze względu na to, że szkoła nie powinna mocno wkraczać w seksualność ucznia, tak samo jak uczeń nie powinien wkraczać w seksualność szkoły, ale jeżeli uczeń chce porozmawiać, powinien mieć miejsce w szkole, które będzie w stanie mu doradzić, tak jak my mamy seksuologa, który będzie w stanie zrozumieć, pomóc mu zrozumieć albo jej, co się dzieje z ciałem.
Bo to jest jednak taki wiek, kiedy tam wszystko buzuje. Przecież to jest wiek jednej wielkiej ekspresji seksualnej.
Dokładnie, dokładnie. Ja jestem obecnie wicedyrektorem szkoły. Mamy 500 osób, z czego 450 to są dziewczyny. Więc mamy gigantyczne ekspresje. Tym bardziej, że mamy bardzo wielu fryzjerów na przykład. Więc to, co się dzieje w szkole, to jest fajne. Patrzenie na zmiany tych dzieciaków, na próbowanie. I teraz w zależności od tego, na ile szkoła podejdzie otwarcie i na ile będziemy w stanie też naginać, rozumiejąc oczywiście wszystkie zasady, na tyle to dziecko wyjdzie zaopiekowane i będzie w stanie nam powiedzieć, że coś się dzieje nie tak.
No właśnie, żeby było w stanie. Pamiętasz taki film Młodzi Gniewni z Michelle Pfeiffer? Aha. Tam była taka scena, chyba Emilio ten gość miał na imię. Miał problem z prawem, miał przyjść do pana dyrektora i porozmawiać. I on wchodzi do tego dyrektora i dyrektor go wywala za drzwi, bo nie zapukał. I czy to nie jest trochę, ten film już ma 20 lat, ale czy twoim zdaniem tak trochę nie wygląda polska szkoła dzisiaj? Że ci młodzi nawet jakby chcieli, to pukając do drzwi usłyszą, że nie takie procedury, że pani dyrektor jest teraz zajęta, że pani psycholog to owszem, ale na trzeciej przerwie.
Wiesz co, to już się zmienia. Tak rzeczywiście polska szkoła wyglądała. W tym momencie to już się trochę zmienia. Mój gabinet zawsze był otwarty. Moja sekretarka zawsze na mnie krzyczała, że najpierw dziecko było w gabinecie, później było w sekretariacie, czy może wejść. Pedagog, psycholog jest zawsze na miejscu i też po południu, rano, nie tylko w trakcie normalnego, że tak powiem, dnia szkolnego. To się zaczyna zmieniać. To się zaczyna zmieniać i są szkoły, które są otwarte na takie rzeczy. Są też szkoły, które rzeczywiście bardzo tradycyjnie traktują ucznia i podejście do ucznia.
Gdzie uczeń do pana dyrektora? No jak to tak? No.
Są takie szkoły.
Mówiłeś też o pandemii. To też chyba jest taki, mam wrażenie, wątek pomijany przez nas, bardzo często przez nas, rodziców, przez specjalistów. No bo tak, jak była pandemia, to każdy mówił, oj, ile te dzieci siedzą przed tym komputerem. Ale tak naprawdę to bardzo często był czas kształtowania się społeczno-psychologicznych postaw u tych dzieciaków, które z dzieci stawały się nastolatkami i one przez 2 lata były zamknięte. I co teraz? Nikt nie mówi o gigantycznych kosztach psychospołecznych pandemii.
Dokładnie, dokładnie. Ja akurat mam na tyle szczęście, że byłem wtedy dyrektorem szkoły uczącej w zawodzie i byłem jednym z inicjatorów, który chyba zmusił ministerstwo do stworzenia rozporządzenia, że jednak nauczanie praktycznej nauki zawodu będzie odbywało się w szkole w małych grupach. Wtedy mocno lobbowaliśmy z kilkoma osobami i udało się. Tak więc u nas w szkole trochę mniej widać tego problemu, ale ogólnie rzecz ujmując, patrząc na nastolatków, rzeczywiście widać te 2 lata zamknięcia, bo w pewnym momencie nie mogli wychodzić w ogóle z domu.
No właśnie.
Ani do parku, ani nigdzie, bo w parku był COVID i w lesie. W każdym razie widać u nich to zaniedbanie. Widać było strach wyjścia z domu, bo uczniowie do mnie dzwonili, wszyscy mieli do mnie numer telefonu, wszystkie 500 osób, dzwonili do mnie, że oni boją się wyjść z domu, bo nie wychodzili na przykład od 2 miesięcy, nawet śmieci nie wyrzucali, bo im nie można było i nie są w stanie psychicznie przekroczyć, więc jeździłem po uczniach i pokazywałem, w jaki sposób wyjść z domu i żeby się nie obawiali. Tak więc są mocno, mocno pokrzywdzeni, zarówno ze względów socjalnych, chodzi o takie o społecznych, tak? Chodzi o takie po prostu spotkania się z ludźmi ze względów towarzyskich i ze względów psychicznych, bo nikt z nimi na ten temat nie rozmawiał tak naprawdę. Oni byli pozostawieni samymi sobie.
Każdy myślał, a to tam tylko zdalne lekcje i tak są w tym Dokładnie. Świecie online, prawda? To jest dla nich naturalny świat.
Dokładnie. A teraz widać, jak oni lgną. Oni lgną do szkoły, oni lubią chodzić do szkoły, chcą zostawać dłużej, tak więc jak mamy jakiekolwiek wydarzenia szkolne, gdzie trzeba zostać tak, zostajmy razem,
super,
tak,
super.
Jakieś nocowanie, coś takiego. No kto by widział, że 17-18-latkowie chcą jeszcze nocować w szkole? Albo chcą dyskotekę szkolną. No dyskoteka szkolna w szkole średniej.
To prawda, passe coś totalnie, a to zobacz.
Dokładnie, ale lubią naprawdę wariować. Dzień klapka, czyli chodzimy tylko w kapciach, dzień piżamy. Lubią takie
rzeczy. Ale to jest to, co mówisz, bo ja mam młodsze dzieci, moja starsza córka ma 10 lat, mój syn ma 8, więc to jest 3. i 1. klasa. No. Ale faktycznie to, co mówisz, te dni... Czekaj, był dzień dziwnych pojazdów albo jakichś pojazdów na kółkach. Słuchaj, dzieci z deską surfingową do szkoły przyszły. Jak moją maluchę odprowadzałem, mówię, ale cudownie. Nie było jakoś tego za naszych czasów, takiej zabawy w tej szkole, prawda?
Tak. Bo
to
ale
jest super.
Tak naprawdę to same dzieciaki chcą. To oni chcą, oni wychodzą z inicjatywami i fajne jest to, że wiele szkół słucha tego, co dzieciaki mówią i tak naprawdę my mamy stworzyć warunki, żeby chętnie przychodzili. Nauczyli się oczywiście czegoś, ale przychodzenie w taki sposób jest nauką socjalizowania się.
No tak.
Jest nauką bycia w społeczeństwie.
I tego, że szkoła jest też miejscem fajnym, a nie tylko miejscem, w którym nauczyciel będzie groził palcem i dokładał nam zajęć, zadawał kolejne zadania domowe.
Ja myślę, że szkoła jest miejscem naprawdę świetnym. Obecne szkoły potrafią być świetnymi miejscami, takimi, które są w stanie zarówno rozbawić, zainteresować dziecko, jak i rozwijać jego pasję. I przy okazji nauczyć, kim ten Mickiewicz był.
Czyli tak, nauczyciel dobry to musi być dzisiaj trochę psychologiem, trochę terapeutą momentami. Czy dobrze by było, żeby był też takim mentalnym przewodnikiem, oprócz tego, że jest oddelegowany do swoich zadań. I to wszystko za ile? Ile zarabia tak średnio? Z 3000 na rękę nauczyciel?
No to już taki bardzo doświadczony.
Taki dobry.
To już taki naprawdę doświadczony, kilka lat pracujący w szkole.
No to się nie spina, mój drogi. No jak masz mieć czas, żeby poświęcać swoje życie na dzieci, tak jak mówisz, jeździć nawet do tych dzieci, mieć numer telefonu podany tym dzieciom, skoro płacisz 1500 zł za wynajem dwupokojowego mieszkania.
Wiesz co, my jako grupa zawodowa jesteśmy świrnięci, jesteśmy nienormalni, pracujemy z pasji i pracujemy za naprawdę marne grosze, ale widzimy ten sens. Widzimy ten sens, jak dziecko przychodzi do nas uśmiechnięte, jak się zwierza, jak płacze nam w ramię. Faktycznie, pieniądze powinny być większe. Powinniśmy tak naprawdę nie szukać sobie dalej korepetycji, dalej jakichś innych zajęć, tylko powinniśmy skupić się na szkole, na naszych obowiązkach, na naszym zawodzie. Wtedy jesteśmy w stanie stworzyć jeszcze lepszą jakość edukacji, a nie zamykamy salę i lecimy na korepetycje, bo nie możemy kupić chleba na przykład naszym dzieciom.
Wiesz, tak sobie myślę, że gdybyśmy mieli nianie na 8 godzin dziennie, w dużym mieście, bo już nie chcę tutaj stygmatyzować mniejszych miast, ale akurat mieszkamy w dużych miastach, więc też znamy te realia finansowe, które są. No to wyszłoby dużo więcej niż pensja nauczycielska. I nagle się okazuje, że chcemy od tego nauczyciela, żeby był przewodnikiem, psychologiem i nie chcemy mu płacić. Mało tego, pojawiają się takie głosy, no ale przecież wy to tam macie to pensum tak małe, tych godzin to jest tak niewiele, 2 miesiące wakacji, bimbacie do góry brzuchem, nic nie robicie.
No pewnie, zapraszamy do zawodu. Zapraszamy do zawodu, jak ktoś chce w ten sposób sobie naprawdę pobimbać. Rzeczywiście, wszyscy mówią, że pensum jest 18, ale zapominają o tym, że pensum potrafi być 20, 22, 25 albo 30, tak jak bibliotekarza. Zapominają o innych obowiązkach nauczyciela, ale zawsze zapraszamy do zawodu. Z chęcią przyjmiemy.
Podcast Tato, no weź! Wspiera radio Złote Przeboje.
Na ile szkoła dzisiaj jest autonomiczna, a na ile to, co dzieje się w ministerstwie, wpływa na to, jak wy potem musicie nauczać i co musicie robić w tej szkole?
To szkoła w ogóle nie jest autonomiczna, bo wiadomo, że tam, gdzie idą pieniądze, tam idzie władza. Czy miejsce, z którego idą pieniądze, stąd idzie władza. Szkoła nie jest autonomiczna, szkoła musi się podporządkować decyzjom czy politycznym, czy decyzjom personalnym. Szkoła próbuje się wyrwać. Są dyrektorzy, którzy głośniej krzyczą, którzy głośniej tupają nogami.
No ty też byłeś takim dyrektorem, już jesteś wicedyrektorem, widzisz. Skrytykowałeś i co?
Ale to była moja decyzja. To była moja decyzja, żeby dalej nie kandydować tak naprawdę, bo moje miejsce jest w sali lekcyjnej. W każdym razie autonomia szkoły jest bardzo, bardzo ograniczona. Próbujemy się z tego wyrwać, ale nie możemy. I tak naprawdę po części ona musi być ograniczona ze względu na to, że to jest szkoła państwowa, miejska, państwowa szkoła. Jeżeli chcemy prowadzić autonomiczną szkołę, zawsze możemy sami założyć swoją szkołę.
No tak.
Ale brakuje nam jako dyrektorom i zawsze nam brakowało właśnie autonomii, podejmowania decyzji.
Zaufania?
Zaufania, że szkoły prowadzą naprawdę profesjonaliści, którzy wiedzą, co mają zrobić, którzy znają swoich uczniów i rodziców i którzy wiedzą, jak mają z nimi pracować. My tylko potrzebujemy kierunki.
No a potem wpuścicie ideologię do szkół, mój drogi.
Co, jeżeli tego rodzice i dzieciaki chcą, dlaczego nie?
No, ale nie chce tego władza.
Tutaj zaczynamy wchodzić albo prowadzimy naprawdę fajną edukację i fajny system edukacyjny, albo prowadzimy indoktrynację. Jeżeli władza zakazuje czegoś, to nie jest do końca takie złe. Moje dzieciaki lubią, może ze względu na mnie trochę, lubią, jeżeli coś jest zakazane, bo od razu idą w tym kierunku. Tak więc w momencie, kiedy pan minister zaczął zakazywać niektórych rzeczy, to moje dzieciaki od razu same robiły różne spotkania i rozmawiały o tym, Tak więc owoc zakazany smakuje najlepiej, tak patrząc jako żart, ale rzeczywiście zakazywanie jest zabieraniem konstytucyjnych praw dziecka do pełnej edukacji.
Dlaczego tak bardzo boimy się tego, mówię teraz próbując wejść w głowę ministra i Ministerstwa Edukacji, żeby dzieci miały zajęcia o inności na przykład, kiedy wśród nastolatków ta inność panuje. Dlaczego się boimy tego, żeby dzieci zostały poklepane po ramieniu i powiedziały, hej, wszystko z tobą dobrze, wszystko jest okej, nie przejmuj się, jest dobrze.
No. A wiesz co, myślę, bo zastanawiałem się na ten temat.
Jeżeli byśmy znowu popatrzyli na statystyki samobójstw, to jest jeden z głównych powodów samobójstw. Dokładnie. Nieakceptowanie inności przez rówieśników także.
Dokładnie. Wiesz co, myślę, że ta taka nagonka na akceptację inności, czy rozmawianie o inności, tak naprawdę wynika z tego, że jeżeli to by było wprowadzone do szkół, dzieciaki byłyby bardziej otwarte, byłyby myślące, a takimi osobami w przyszłości jest o wiele trudniej zarządzać i rządzić.
To, co mówiłeś, szkoła ma stwarzać, wychowywać roboty.
Dokładnie.
A nie myślące istoty.
Dokładnie. I teraz zależy już indywidualnie od dyrektorów i nauczycieli, czy się podporządkują, czy będą walczyć z systemem i jednak będą wprowadzać bardziej otwartą edukację. Na co jest szansa?
To jest, z tego co mówisz, Marcin, nieustająca walka. Walka z systemem, walka z przeciwnościami losów, walka z ekonomią.
Dokładnie, dokładnie. My już się nauczyliśmy jako dyrektorzy walczyć z ekonomią, czy podporządkować się ekonomii i mamy inne możliwości pozyskiwania finansów. Ale ta nieustanna walka, wrzucanie nam co chwila zmian w systemie edukacyjnym, czujemy, że tylko i wyłącznie ma za zadanie spowodować, żeby na nas były jakieś haki, bo czegoś nie zauważyliśmy. Po pierwsze, po drugie, żebyśmy mieli już taki mętlik w głowie, że nam się nie będzie chciało po prostu walczyć.
No tak, skłóceni nauczyciele, którzy będą karnie podporządkowywać się i wprowadzać wszystkie dyrektywy odgórnie.
Dokładnie.
Taki cytat tutaj mam. karcenie jest jednym z najważniejszych środków wychowawczych. Mam mówić, czy to cytat jest? Czy domyślasz się?
Domyślam się.
Pan minister.
Tak, tak. Nie jestem zdziwiony. No, jeżeli...
Ale my idziemy w tym kierunku. Zdajesz sobie sprawę z tego, że nie wiem, jak potoczą się kolejne wybory, ale może się wydarzyć, że za parę lat nasza szkoła będzie radykalną, nacjonalistyczną szkołą, w której będziemy dokręcać śrubę młodym ludziom.
To jeżeli na to pozwolimy. Jeżeli na to pozwolimy, bo nauczyciele są ciągle mocni, dyrektorzy są ciągle mocni, te ruchy oddolne, ludzi, którzy naprawdę zaczynają mocno tupać nogą, ludzi, którym już przelało się, bo ile można tego wytrzymać, a jest coraz więcej. Tak więc jeżeli ktoś uważa, że jest w stanie wychowywać naszą młodzież, to ja zapraszam pana ministra, żeby wychowywał moją młodzież.
Ładnie mówisz. Moje dzieci, moja młodzież.
To są moje bąble. Ja do nich mówię zawsze bąbelki, jak ich witam z kawą, zawsze jestem pierwszy w szkole i witam ich z kawą zawsze. Codziennie do nich mówię bąbelki i już rodzice się już przyzwyczaili do tego.
Super.
Jeżeli pan minister będzie w stanie powiedzieć do moich dzieciaków bąbelki, zapraszam.
Daj spokój, gdzie? Pan minister, takie słowa? No absolutnie nie ma możliwości. Słuchaj, gdzieś tam zahaczyliśmy dzisiaj o ten wątek nowych technologii. Bać się tego, to jest problemem u młodych ludzi?
W żadnym wypadku. W żadnym wypadku.
Znowu po prostu
widzę twoje oczy. Wiesz co, to jest ich świat. To jest ich świat, to nie jest tak jak my, że rozwijaliśmy się razem z technologią i czujemy, że to jest inny świat. Ten świat technologii, ten świat internetowy, cybernetyczny, digitalny, jak to się ładnie mówi. To jest część świata dzieciaków, nierozerwalna część świata dzieciaków. I nie powinniśmy zabierać im tego świata, bo tak naprawdę zabieramy im część tożsamości. Oni są świadomi tego świata, braku realności po części tego świata, a po części niezwykle...
Mają tę świadomość, że to może być problemem, że to może być uzależnienie?
Mają i czasami stwierdzają. Oni mówią, że są uzależnieni i że wiedzą o tym, że są uzależnieni, ale ten świat daje im coś więcej. Ten świat daje im coś, czego ten rzeczywisty im nie daje i oni są świadomi tego, że to jest jeden duży świat, gdzie jeżeli potrzebują, to tam uciekają. A my jesteśmy od tego, żeby spowodować ten świat rzeczywisty takim, żeby te dzieciaki tak naprawdę zaczęły uciekać ze świata technologii do świata
Czyli
naszego.
Znowu nie zakazy.
W żadnym wypadku.
Jeżeli zabierzemy telefony, to przyjdzie moment, w którym one będą chciały za wszelką cenę wziąć ten telefon, nadrobić ten czas bez telefonu.
Wiesz co, ale tak naprawdę zabranie telefonu jest tylko pokazaniem złości, czy ewentualnie niewiedzy osoby, która ma władzę i pokazanie takiej autorytarności, że ja mam władzę, zabiorę tobie telefon. A dlaczego chcesz ograniczyć moje prawa? Często dziecko się pyta, bo to jest prawo dziecka do posiadania, czy to telefonu, czy do posiadania swojego własnego świata, bo to jest jego świat. Ale w jaki sposób pozwoliliśmy dziecku od samego początku i w jaki sposób jego wychowywaliśmy, takiego go mamy w tym momencie. I powinniśmy zrozumieć, powinniśmy zaakceptować jego świat.
To jest bardzo ważny wątek, który teraz poruszyłeś, bo nam rodzicom często się wydaje, że przychodzi 13-14 lat ten wiek i my wtedy chcemy
Fajny
z dziećmi,
wiek.
Prawda, my chcemy wtedy z dziećmi rozmawiać. A one bardzo często już z nami nie chcą rozmawiać, one mają swój świat, mają swoich przyjaciół, kolegów i my wtedy mówimy, ojej, no, dlaczego nie chcesz z nami rozmawiać? Bo wtedy, kiedy był czas na rozmowy, kiedy one miały 8, 9, 7, to my nie mieliśmy dla nich czasu i wtedy było... Idźcie do siebie, prawda? Sam to robię, też się bije w pierś.
To jest to, co powiedziałeś, oni już z nami nie chcą rozmawiać. Oni już mają dosyć tego proszenia o rozmowę z nami. Oni już mają swój świat, swoich znajomych, z którymi będą rozmawiać. To nie oznacza, że to już jest zaprzepaszczone, ale powrót do możliwości rozmowy, konstruktywnej rozmowy z naszym nastolatkiem jest niezwykle trudne, jeżeli nie nauczyliśmy od samego początku.
Jeżeli i to jest coś, na co was uczulamy, drodzy kochani rodzice, zdanie, jak było w szkole, zawsze zakończy się tą samą odpowiedzią w porządku, cześć.
Dokładnie.
A jeżeli zapytacie, co ciekawego dzisiaj się wydarzyło u ciebie, co cię zezłościło, co było fajnego, z kim fajnym się bawiłeś, to pytanie ma zupełnie inną jakość.
Dokładnie. Jest różnica pomiędzy słuchaniem i słyszeniem też. A tak więc warto jest posłuchać tego, co dziecko mówi i zrozumieć, czyli aktywnie posłuchać, a to, co nasze dziecko mówi, a nie na zasadzie zadać pytanie i niech sobie gada ta główka, a ja zrobię przy okazji obiad.
Otwajkowany, prawda? Kontakt
Dokładnie.
Jest.
Dokładnie.
My mamy taki zwyczaj, staramy się go pielęgnować i myślę, że będziemy walczyć o niego, będziemy go bronić jak konstytucji, że wieczorami zawsze siadamy do kolacji i staramy się faktycznie usiąść, zjeść razem jeden posiłek na spokojnie, pogadać. Wiadomo, że różnie bywa w życiu, ale to jest tak szalenie ważne. One wtedy naprawdę się otwierają, mówią o jakichś różnych rzeczach, czasami nie chcą gadać, mówimy, dobra, to jutro pogadamy. Ale ten moment, kiedy te 15-20 minut w ciągu dnia chyba można wygospodarować i zachęcamy was do tego, rodzice, żebyście to robili.
Można i trzeba, od niepamiętnych czasów ludzie siadali razem, czy to przy ognisku, czy przy wspólnym stole, właśnie na te 10-15 minut rozmawiali, byli ze sobą, poświęcali tylko sobie czas, żadnemu telefonowi, żadnemu niczemu, nikomu więcej, tylko sobie. Mhm. I to robi z ludzi rodzinę.
Powiedz mi tak, jeszcze nawiązując trochę do programu, który prowadzisz, nastolatki potrafią zarządzać kasą?
Zależy, którzy i zależy, co to znaczy, czy potrafią, zarządzają, próbują, nie boją się zarządzać. Ci, którzy nie byli nauczeni, ci, którzy byli uczeni tego, że pieniądze są brudne, trzeba ukraść pierwszy milion, bo są wielu z takich nastolatków, są nastolatkowie, którzy nie potrafią, nie wiedzą w ogóle, że się płaci za kredyt, ale dlaczego za prąd mam płacić, przecież on nie istnieje, nie są świadomi rachunków. Starają się jakoś zarządzić pieniędzmi, starają się, im to wychodzi, aha, starają się na swój własny sposób, patrząc bardzo refleksyjnie na swoje działania, patrząc refleksyjnie na swoją rodzinę też i zarządzają na tyle dobrze, na ile ich nauczono i na tyle fajnie, na ile oni chcą, jak widzą świat dorosły i dojrzały.
No ale myślę, że każdy z nas, podejrzewam, że jesteśmy w podobnym wieku i my byliśmy pokoleniem, w którym z dziećmi o kasie nie gadamy. To jest temat tabu, najczęściej w domach, prawda? A dzisiaj jest tak, że staramy się, no mówię też z obserwacji, ale jednak tłumaczymy dzieciom, co to jest, tak jak mówisz, kredyt. To jest w ogóle, jak kredyt? Co to jest kredyt? My płacimy? To ten dom nie jest nasz? To my mieszkamy na kredyt? No tak, co miesiąc musimy oddać te pieniądze. O zarobkach się w ogóle nie rozmawia przy dzieciach w Polsce. Zarobki są tematem tabu.
Stąd, bo dżentelmeni też o pieniądzach nie rozmawiają.
Tak, oczywiście. A
w każdym razie twoje bąble mają szczęście, że rozmawiasz z nimi na tematy finansowe. Jest wiele dzieciaków, które nie wiedzą, od których jest tak naprawdę ten temat bardzo mocno odtrącany, no bo to jest coś niefajnego, to jest coś dorosłego, dojrzałego. To jest tak samo jak z seksem. Edukacja finansowa i edukacja seksualna.
Temat tabu, prawda?
Dokładnie, to są dwa tematy tabu, tak odrzucane w systemie edukacji, mimo tego, że wchodzi nowy przedmiot, biznes i zarządzanie. Tak. Tak.
A tak krytykowałeś, widzisz?
Niestety podstawę programową widziałem. W każdym razie nasze dzieciaki nie są brane pod uwagę jako partnerzy w decydowaniu o wydawaniu pieniędzy. Ja nie mówię, żeby one decydowały, czy mamy wziąć kredyt. Ale niech wiedzą, niech czują się, że byli też w procesie decyzyjnym, mogą powiedzieć nie, ale my możemy im wytłumaczyć, co się dzieje. Nie zabieramy ich na zakupy, bo nam się nie chce, bo będą płakać, bo boli zaka, im nie kupimy, tak więc nie chcemy lipy, nie zabieramy, nie uczymy ich tych zakupów, nie gramy w sklep w domu, nie bawimy się, nie gramy w Monopoli, tak więc gdzie te dzieciaki mają nauczyć
się wartości pieniędzy? Nie mają swoich pieniędzy w ogóle.
Często nie mają w ogóle kieszonkowego. Tak więc... A wielu rodziców w ogóle nie uczy wydawania pieniędzy czy wartości pieniądza. Tak więc ty, rozmawiając ze swoimi dziećmi, naprawdę gratuluję, szapoba.
Bardzo dziękuję. A pozostali rodzice czekają na nauczycieli za 2500.
Niech nam pomogą ci rodzice, bo tak naprawdę my jesteśmy jako wsparcie do nauczania takich rzeczy, a nie mamy wychowywać, my tylko pomagamy wychować.
Marcin, mam nadzieję, że tobie się zawsze będzie chcieć bawić w tę grę zwaną byciem nauczycielem i byciem przewodnikiem.
To jest moja pasja. To jest moja pasja i zawsze wchodząc do sali lekcyjnej i do szkoły codziennie czuję te motylki i jeżeli przestanę czuć te motylki, jak już je ten kwas żołądkowy zje, myślę, że to będzie czas, kiedy będę musiał poszukać sobie innej pracy.
To oby motylki trwały jak najdłużej.
Dzięki.
Dzięki pięknie za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
To był podcast
Tato, no weź!
Bądź z nami również w przyszłym tygodniu. Premiera nowego odcinka w każdy wtorek o 19:00. I pamiętaj, nie bój się szczerze mówić o byciu rodzicem. Kamil Baleja, do usłyszenia.
Wszystkie odcinki podcastu Tato, no weź! Znajdziecie na www.złoteprzeboje.pl i na platformach streamingowych.